Szczęść Boże, Magdalena Jóźwik, archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Dzisiaj drugi czwartek miesiąca, zatem ze mną w studiu Radia M, gdzie za gościnę bardzo, bardzo dziękujemy, że możemy tutaj jak zwykle nagrywać nasz podcast. Ze mną w studiu siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska. Witam cię serdecznie.
Dzięki Madziu, witaj.
I jak zwykle w nasze drugie czwartki zajmujemy się listami świętego Pawła i dzisiaj chcemy zaproponować taki duet, jeśli chodzi o te listy, a mianowicie list świętego Pawła do Kolosan i list do Filemona. To nie jest mój pomysł, żeby dzisiaj te listy ze sobą tak zestawić, a ponieważ to nie jest mój pomysł, to autorce tego pomysłu pozwolę się wytłumaczyć dlaczego. Dlaczego te dwa listy?
Tak, dlatego, że pojawiają nam się w liście do Kolosan, pojawia nam się wzmianka o Onezymie, głównym bohaterze listu do Filemona. I ta wzmianka jest w czwartym rozdziale, w dziewiątym wersecie, który Onezym zostaje nazwany wiernym i umiłowanym bratem, który jest spośród was. I to nam też pokazuje, że mamy łączność tego samego grona adresatów, kiedy list do Filemona jest listem prywatnym, a list do Kolosan listem do wspólnoty. A jednocześnie wiemy też, że Filemon był jedną z głównych postaci w Kolosach, bo w jego domu zbierał się pierwszy kościół, więc z racji jego zamieszkania w Kolosach możemy go również włączyć do odbiorców tego listu do Kolosan. Dlatego też te listy łączymy, bo dotyczą tego samego środowiska odbiorczego, aczkolwiek jeden jest do wspólnoty właśnie, a drugi jest prywatny, czyli do jednostki.
No dobrze, czyli jeżeli tym wspólnym, mamy tutaj wspólne środowisko, to jakie to jest środowisko tej wspólnoty w Kolosach, tak? Jacy to są chrześcijanie, z czym oni się borykają? Czy my coś możemy o nich specyficznego się dowiedzieć na podstawie listu i na podstawie oczywiście tego, co też poza listem, czy mamy jakieś informacje?
Mamy list do Kolosan zaadresowany do żyjących w Kolosach świętych i wiernych braci w Chrystusie. Zatem już mamy mowę o tym, że są to chrześcijanie zaangażowani. Kiedy przyglądamy się treści listu, to mamy wrażenie, że list jest tak naprawdę jednym wielkim katechizmem. Czyli, że mamy do czynienia z odbiorcami, którzy są zaangażowanymi chrześcijanami i którym zależy na poznawaniu Boga. Oczywiście spotkamy się z koncepcjami typu, że jeżeli ktoś proklamuje Jezusa tak mocno w liście, to znaczy, że ludzie pewnie mają problem z poznaniem Jezusa, skoro on im go tak bardzo mocno wyjaśnia. Mhm. Ale zarazem, kiedy patrzymy na inne listy Pawłowe, to możemy stwierdzić, że kiedy głównym tematem dla Pawła jest obronienie odbiorców przed jakąś herezją, to on zaczyna od tej herezji, czy zaczyna od tego problemu. Mhm. Nie zaczyna od proklamacji osoby Jezusa, tylko jak doniesiono mi przez ludzi Chloe, coś tam,
tak.
I już się dzieje. A tutaj mamy proklamację bardzo silną wiary, której doświadczają ci ludzie, przyjęcia osoby Jezusa. Dlatego z tego już nam wynika, że owszem, istnieje możliwość różnego rodzaju nurtów i misteryjnych, i gnostyckich, i judaizujących. Jest też ogromna gmina w Kolosach żydowska. Może nie ogromna, a po prostu jest gmina żydowska. Ale też mamy do czynienia z ludźmi, którzy potrzebują umocnienia, jakby których interesuje Pan Bóg, tak? Potrzebują umocnienia. To miasto Kolosy jest bardzo bogatym ośrodkiem, zwłaszcza ma taką przeszłość bardzo, bardzo intratną w latach V i III wieku przed Chrystusem. To była metropolia w dolinie Likosu i jej prosperity zostało zbudowane na kanwie handlu, wyrabiania tkanin z takiej kruczoczarnej wełny, którą farbowano także z racji tej czerni na odcień purpury, zwany kolossinos. Oni stworzyli taki własny ciemnoczerwoną barwę. I co jest ciekawe, że kiedy Rzymianie przejęli te terytoria, w 133 roku przed naszą erą zaczęli tworzyć prowincję Azji. I w jej skład weszła i Myzja, i Lidia, i cała Frygia, I wówczas Kolosy utraciły rolę tej lokalnej metropolii, bo zostały złączone z takimi miastami jak Laodycea i Laodycea przejęła prym w tym regionie. I jeszcze to, co jest istotne, bo z jednej strony miasto handlowe, no to też miasto mnóstwa kultów i Artemidy, i Zeusa, i Izydy, i Serapisa, więc mieszanka kulturowa, mieszanka religijna ze wszechmiar, świątynia Apollona, ta grota Plutonion, tam był ten słynny gaz trujący, kapłani Kybele, którzy tam schodzili, no po prostu można by było powiedzieć, że takie miasto misteryjne, mistyczne, tajemnicze, mające dużo takich atrakcji różnego typu i miasto, które miały duży mankament lokalizacyjny także z tego względu, że było ulokowane na terytorium bardzo aktywnym sejsmicznie. Mm-hmm. I ruchy tektoniczne powodowały częste trzęsienia ziemi i faktycznie za panowania Nerona to miasto już zostało prawie zmiecione z powierzchni ziemi. Co jest ciekawe, że tam też w tym mieście, z racji właśnie takiej mieszanki ogromnej, była też bardzo silna taka ideologiczna rywalizacja. Można było powiedzieć, że te wszystkie wierzenia ze sobą jakoś konkurowały.
Która religia jest najlepsza?
Tak. Najczęściej wiemy, znaczy znamy to z doświadczenia, że jeżeli nie możesz kogoś pokonać intratnością, to pokonasz go pogardą, którą okazujesz. I to oczywiście również było bardzo mocne w tym mieście, więc mamy chrześcijan ulokowanych dokładnie w takim temacie, ale kiedy mamy pluralizm religii i te religie i poglądy, bo trudno mówić czasem o religiach, w niektórych przypadkach są po prostu poglądy, czy światopoglądy, one ze sobą rywalizują, to wówczas doświadczamy też tego, że potrzebujemy bardzo takiej pożywki intelektualnej, takiej wiedzy dotyczącej treści, na których zasadza się nasza relacja z Bogiem. Stąd też mamy, jak ksiądz profesor Adamczewski mówi, katechizm teologiczny w liście do Kolosan.
Mm-hmm. I ten wykład katechizmu tutaj, tak w naszym takim roboczym tutaj sformułowaniu, no, jest taki też dość specyficzny, bo mamy tutaj dość taki obszerny fragment, który jest takim, można powiedzieć, hymnem na temat tego, kim jest Jezus Chrystus, jaka jest Jego rola. Ale tak jak sama powiedziałaś, właśnie to już nie jest takie nauczanie kerygmatyczne w znaczeniu pierwszego głoszenia, tylko jest tu już jakieś pogłębienie, prawda? Czyli jakaś taka głębsza wizja właśnie tej roli i misji Jezusa i tego, kim On jest. I zastanawia mnie, czy ten fragment, który mam na myśli, a który pewnie widzisz przed oczami, czyli z pierwszego rozdziału, od 15 wersu, czy jest on hymnem, który Paweł stworzył, czy który Paweł włożył, bo mu pasował do tego katechizmu. Mamy jakąś odpowiedź na to pytanie?
Jakiejkolwiek byśmy nie udzielili, to jeżeli ona nie jest poparta obecnością tego hymnu w innym dziele, to pozostaje tylko hipotezą. I tutaj
Tłumacz z tego.
Tak. Dlatego, że istnieje taka metoda, najstarsza metoda badania tekstu biblijnego, tak zwana metoda historyczno-krytyczna, która ma za cel wychwycić wszystkie wcześniejsze redakcje tekstu biblijnego. Jeżeli mielibyśmy gdzieś w jakichś innych dziełach fragmenty z danego listu, jeśli chodzi o list, to moglibyśmy wówczas taką tezę podeprzeć, że to jest fragment wcześniejszy i zastanawiać się...
wcześniejszego hymnu, który po prostu został włączony w tekst.
Tak. I teraz takie dyskusje trwają na przykład przy liście do Hebrajczyków, gdzie mamy dużo fragmentów obecnych w listach Klemensa. I powstaje pytanie, czy Klemens zna list do Hebrajczyków, czy są to teksty krążące. Podobnie jak patrzymy na list Judy i drugi list świętego Piotra, to podobnie większa część listu Judy zawiera się w liście Piotra. I teraz jest pytanie takie kolokwialne, kto od kogo ściągał, czy jest to materiał, który krążył i został wklejony. Tutaj nie mamy żadnych podstaw. Natomiast kiedy nie mamy żadnych podstaw, żeby stwierdzić,
że to gdzieś krążyło w innych tekstach.
Więc jeżeli stawiamy taką hipotezę badawczą, to sankcjonować ją możemy jedynie odmiennością języka, czy odmiennością gatunku, ale sami sobie zdajemy sprawę, że w wielu tekstach są fragmenty, które reprezentują inny gatunek. I teraz, co może obronić tezę, że mamy do czynienia z tekstem pisanym w kontekście? Czy tekstem pasującym do kontekstu, z racji właśnie takiego środowiska docelowego, w takim żyjącego właśnie, środowiska funkcjonującego w takim kontekście kulturowym, to jak przyłożymy treść tego hymnu do tego środowiska kulturowego, to widzimy, że na przykład stwierdzenie, że w nim wszystko zostało stworzone, to co w niebiosach i to co na ziemi. To rozszerzenie perspektywy, takie na kosmiczną, które też było charakterystyczne dla wszystkich nurtów, które kręciły się w Kolosach. No, ono nam pokazuje, że to jest trochę odpowiedź na środowisko, czy na pytania domniemane, które gdzieś się rodzą w tym środowisku. A jak Jezus, jak Bóg wobec tego? Co z naszym Bogiem? Czy On jest ponad? Czy On rywalizuje? Czy jest niższy w kompetencjach?
Jakoś sobie trzeba było to ułożyć, prawda? Tą wiarę, perspektywę chrześcijańską z kontekstem, w którym się ta wspólnota znajdowała i ci ludzie konkretnie też przeżywali swoje doświadczenie kultury, z tego, z czego wyszli, w czym są i jak to na nich wpływa.
Myślę, że warto zauważyć w tym hymnie paralelizmy, które się pojawiają. Zwróć uwagę, że pojawia nam się tutaj powtórzenie terminu pierworodny. Mamy w 15 wersecie, że Jezus jest pierworodny wobec wszelkiego stworzenia i w 18 wersecie...
Pierworodny spośród umarłych.
Tak. I teraz widzimy, że zostajemy wprowadzeni w perspektywę kosmiczną, a wyprowadzeni w perspektywę życia, tego, co Pan Bóg robi. Zatem pojawia nam się tak naprawdę trochę streszczenie całego dzieła Pana Boga w świecie, od stwórczego dzieła, od panowania nad wszystkim, po panowanie we wszystkim. Czyli nie tylko panowanie nad kosmosem, przyrodą, naturą, ale także to panowanie nad tym, co ożywia, czyli nad życiem. I tego typu paralelizmy, one nam też pokazują, jak daleko to Boże działanie sięga. I teraz kolejny paralelizm, który tu się pojawia, to jest kwestia pojednania. Dlaczego właśnie Pan Bóg, który przez Jezusa pojedna wszystko dla Niego, a jednocześnie wszystko pojedna poprzez Niego. Prawda? I mamy Boga, który z jednej strony rozszerza nasze horyzonty, a z drugiej strony wszystko ze sobą łączy. I kolejna sprawa, która w tym środowisku kulturowym jest taka istotna. Bo nagle pokazuje nam się Pan Bóg, który nie konkuruje z nikim, tylko Pan Bóg, który łączy, który przeciwdziała wrogości, który tej wrogości nie napędza.
I kończy się ten hymn, można powiedzieć, właśnie taką, tym właśnie odniesieniem do tego pojednania, o którym mówisz, bo na końcu jest powiedziane, że wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
I to jest fenomen. Dzięki, że to wyciągnęłaś właśnie.
Polecam się do prowadzenia podcastów i rozmów z tobą.
Dziękuję. Tak, to jest naprawdę bardzo celne. Duch Święty działa. Amen. Dlatego, że w tym tekście widzimy, jak przyjrzymy się zwłaszcza wersji oryginalnej, widzimy, że jest tutaj stwierdzenie, że On został, to jest werset 20, pojednać to, co na ziemi, to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew i tam jest to jest albo czyli krzyż. I to nam pokazuje, że pierwsze chrześcijaństwo mówiło o zbawieniu przez krew, a nie przez krzyż. Dlaczego? Bo krew nawiązuje do przymierza, życia. Do życia, jest kontynuacją, a krzyż jest największym pohańbieniem, największym wyrazem pogardy. To jest tak, jakbyśmy my opowiadali, że ktoś nas wyzwolił przez to, że umarł leżąc nagi w rynsztoku, brudny, nadżarty przez robaki i tak dalej. To byśmy się wstydzili o tym mówić, że to się dokonało w takich okolicznościach.
No tak, na nasze kategorie rzeczywiście to jest dobre porównanie.
I teraz, kiedy myślimy o krzyżu, to my kompletnie nie kojarzymy, tak, o co chodzi. Dlatego i dla nas mówienie o krzyżu to jest mówienie o dwóch patykach, które wiszą na ścianie, czy w oparciu o filmy, które oglądaliśmy. A dla starożytnych to jest pogarda typu nasz rynsztok. Dlatego pierwszy kościół mówił o zbawieniu przez krew, powoli jakby dochodząc do tego, czy ucząc się przyjmować, że to jest zbawienie przez tak ogromną pogardę.
Mhm.
Można krótko mówiąc, się nie ma czym chwalić.
Mm-hmm. Ale wracając do tego, o czym powiedziałaś wcześniej, czyli że tutaj chodzi też o ten taki wewnętrzny wymiar, nie tylko to, co zewnętrzne, no to też wiemy z różnych tekstów Nowego Testamentu, z późniejszych tych też tekstów, że chodziło też o nie samo narzędzie, czy nie o samą krew w znaczeniu dosłownego przelania, tylko o to, co się za tym kryło, tak? Czyli tak jak później będziemy czytać 9 rozdział Listu do Hebrajczyków, o posłuszeństwo aż do śmierci, czyli
bo sama wspólny tak, plan.
Tak, bo gdyby to była sama krew, ale bez tego wewnętrznej decyzji oddania, miłości i posłuszeństwa, no to by nas to zbawienie nie dosięgnęło w tym znaczeniu, że tutaj ta motywacja jest istotna.
Tak, i tutaj warto zaznaczyć, pozwól, że zdementuję słowo posłuszeństwo, mm-hmm. że to jest wspólny plan.
Mm-hmm.
Wspólny plan całej Trójcy, wspólny plan razem wykonany.
No tak, ale masz człowieczeństwo Jezusa, które wchodzi w to posłuszeństwo, nie? W tym znaczeniu.
Słucha, tak, tekst oryginalny nam mówi, że on słucha także w cierpieniu. Co mm-hmm. nie, hyperakuo idzie za słuchaniem. Tu nie mamy posłuszeństwa w naszym takim kolokwialnym rozumieniu, że tak, bo tak, albo nie, bo nie i po prostu nie ma dyskusji. Tylko
tak, to jest to aktywne, że ja idę za, bo chcę, bo słucham, bo odpowiadam na słuchanie.
Tak,
oczywiście, że tak.
I istotą jest oczywiście zmartwychwstanie, prawda? Bo samo wejście w śmierć nic nie daje. Dlatego zostaje nam pokazana potęga Jezusa. Potęga tego, który jest od zawsze i ta preegzystencja. Jak mówi się, chrystologia oddolna i chrystologia odgórna,
tak.
prawda? To już jest twoja bajka.
Zapraszam do mojej bajki.
Do teologii przy kawie, o chrystologii odgórnej i chrystologii oddolnej.
Dziękuję za temat.
I tutaj mamy zaznaczenie, że mamy do czynienia z panowaniem i z tym, od którego wszystko ma istnienie, w którym wszystko ma istnienie, gdzie zmartwychwstanie zostaje włączone w całe życie Boga i zostaje pokazane, że to jest życie zawsze było, jest, przeszło, będzie.
Amen. Tak? Ale nie koniec odcinka.
Nie koniec odcinka. Warto, myślę, żebyśmy tutaj też zauważyli tą metaforę, powrót do metafory ciała,
mhm.
która była znamienna dla starożytnych, wskazywała na łączność pomiędzy poszczególnymi organami, jak pomiędzy poszczególnymi ludźmi i zostaje przesunięty akcent na Jezusa jako na głowę.
Mhm.
Nie jest już analizowane ciało w znaczeniu spójności. Jest to inne podejście niż w pierwszym do Koryntian. Tutaj akcent pada na tego, który jakby jest istotą, jakby od którego
to
sobie wszystko ciągnie.
Łatwo to sobie wyobrazić. Ciało bez głowy nie działa.
Tak, ale moglibyśmy powiedzieć też drugą stronę. Głowa bez ciała nie działa.
Też nie działa, tak.
Tak, a tutaj wiemy, że jakby głowa nie jest zależna mm-hmm. od ciała. No ale tak jak każde porównanie...
Ma swoje granice.
Tak, tak, dokładnie. I tutaj myślę, że jest jeszcze jedna rzecz związana z tym obrazem. To jest kwestia dopełniania cierpień.
Mm-hmm.
Bo jak sobie myślimy, że nagle... My partycypujemy w cierpieniach. To co, dokładamy cierpień Jezusowi, czy jak to
czy
jest?
Czy odejmujemy tego cierpienia Jezusowi? Właśnie o to cię chciałam zapytać, bo mamy tutaj tą perspektywę chrystologiczną, ten hymn, który tak jest bogaty w treści i odpowiada na ten też kontekst kulturowy, w sensie ten sposób opisu tego, kim jest Jezus Chrystus. Natomiast potem Paweł przychodzi do jakby przejścia z teorii do praktyki, to znaczy ta wizja, kim on jest i co zrobił i jaki jest Boży zamysł, bo tak naprawdę można tu mówić o takim właśnie Bożym zamyśle, ma się przełożyć jakoś na konkret życia, jakoś mieć jakieś odzwierciedlenie, czy jakiś impuls dawać też do konkretnej postawy w życiu tych chrześcijan. Do czego ich Paweł zachęca? I o co chodzi z tym cierpieniem?
Tak, to najpierw jeszcze odniesienie do tej przekładalności, dlatego że jeżeli Jezus jest osobą i jeżeli to wszystko, co on robi, jest realne i on żyje i jest centrum życia, to teraz, jeżeli wchodzę w Jezusa, czy przyjmuję Jezusa w siebie, to jakby przyjmuję i wchodzę w życie. Czyli nie ma opcji, że jestem jak w teatrze i sobie popatrzę. i wyjdę. Po prostu nie ma takiej możliwości.
Trzeba dać się wciągnąć w to.
Tak, i to nawet nie jest kwestia fakultatywna, że ja mogę się wciągnąć, bądź się nie wciągnąć, a to i tak jakoś będzie. Nie, to jest tak, że albo ja wchodzę w życie, które jest życiem, dynamiką, Bóg, który jest życiem, dynamiką i wszystkim, i włączam się w życie, czyli dynamikę, wszystko, albo tego nie ma. Nie ma opcji, że ja wchodzę i nic.
I nic co z tobą nie robi.
Tak, więc to nie jest kwestia dodatku, że ja wierzę, a dodam w ramach życzliwości dla Pana Boga, dodam czyny do tego. Tylko, że wchodzę w rzeczywistość, która jest dynamiczna ze swojej istoty. I w związku z tą rzeczywistością dynamiczną ze swojej istoty mamy życie w pełnej rozciągłości. Muszę powiedzieć, ze wszystkimi aspektami. Łatwymi, trudnymi, pozytywnymi, negatywnymi, i tak dalej. I mając życie w takiej formie, jesteśmy tutaj zapraszani, że tak, zobacz, do czego jesteś zaproszony, co to jest za jakość. Mamy od 21 wersetu. Byłeś kiedyś taki, Bóg cię zaprosił do czegoś takiego, no to co myślisz? Tak? Okej, okay. No to działasz. Tak? Jest dobra wiadomość. Dobrze. I teraz w związku z tym funkcjonują także cierpienia. I teraz Paweł mówi, ja, tak, też doświadczam cierpienia i doświadczam tego, że to wypełnia, jakby, że nie tyle brak w znaczeniu, że Jezusowi coś by brakowało, tylko, że antana plero, to jest wypełniam w kierunku. I teraz wypełniam w kierunku, w znaczeniu doświadczam też pełni Jezusa. Nie ja wypełniam, tylko idę w kierunku tej pełni, którą ma Jezus.
Udziela mi się to.
Ja jakby partycypuję w tym, czego on doświadczył, czyli spotykam się z nim także w tym doświadczeniu cierpienia, bo on tego doświadczał. I spotykam tu także wszystkich z Kościoła. I teraz co to daje? Cierpienie Jezusa przebyło czymś, przez co Jezus przeszedł, żeby nam powiedzieć, jestem tam z wami. I teraz jeżeli ja w swoim cierpieniu doświadczam swojego cierpienia, to cierpienie Jezusa było po to, żebym zrozumiał, że tu także w środku ze mną jest Bóg, a nie Bóg nie rozumie, nie wie, nie zna się i tak dalej, tylko jest w środku. I to mi pozwala doświadczać Jego i wtedy cały Kościół zyskuje. Bo my, jako Kościół, element Kościoła, jakby wchodząc w Jezusa, sprawiam, że zyskuje cały Kościół. Dlatego tu nie chodzi o to, że Jezusowi czegoś brakuje, że my musimy cierpieć, żeby Jezusowi dodać. Nie. Tylko, że każda przestrzeń jest przestrzenią spotkania.
Ale zatrzymajmy się tu jeszcze, bo ten fragment jest bardzo istotny pod kątem też takiego naszego przeżywania, właśnie tak jak mówisz, relacji z Bogiem. Ale ja już tutaj mam przynajmniej dwie czerwone lampki, które mi się zapaliły. Nie w tym, co mówisz, ale w odbiorze tego fragmentu, z którym się często spotykam. Coś w stylu, że Pan Bóg zsyła na kogoś cierpienie, żeby ten ktoś swoim cierpieniem przyczynił się do zbawienia innych.
Nigdy Pan Bóg nie zsyła na nikogo cierpienia, bo cierpienie jest złem.
Oczywiście, że to wiemy, ale specjalnie to wyciągam, dlatego że ten fragment bywa tak interpretowany, że no niektórych ludzi spotyka właśnie takie cierpienie, bo ono jest jakoś potrzebne dla zbawienia innych. No obie wiemy, że to jest głupota i że to tak nie działa, ale myślę, że właśnie wyraźnie tutaj powiedzmy, że tutaj chodzi o uczestnictwo w życiu Jezusa.
Chodzi o Boga, który uczestniczy w naszym życiu i my go doświadczamy. A my w jego życiu.
Bo to jest wzajemność.
A nie, że my coś robimy dla Boga.
Albo, że czegokolwiek jezusowemu cierpieniu brakowało dla zbawienia świata.
Ale oczywiście, poza tym cierpienie było drogą, a nie odważnikiem.
Celem. I nie celem, tak, samym w sobie.
I ono nie musiało zaistnieć, cierpienie. Cierpienie zostało wybrane ze względu na nasze zrozumienie tego, że Bóg nas w cierpieniu rozumie.
Tak, ale też mogło być ono różne.
Oczywiście.
Bo oczywiście też to powiedzmy, bo jesteśmy jeszcze w Wielkim Poście, więc to te kwestie drogi krzyżowej, pasji, gorzkiej żali, to gdzieś tam pewnie w nas funkcjonują, przynajmniej jeśli chodzi o nasze bytność na Eucharystii i słyszenie, co jest w ogłoszeniach w najbliższym czasie, że powiedzmy jeszcze o tym, że właśnie to cierpienie zostało też wybrane przez ludzi, że Jezus w taki sposób umarł.
Tak, a z drugiej strony mamy wyraźną w Ewangelii Jana, mamy wyraźną proklamację, że to jest ewidentna reżyseria ze strony Pana Boga.
Ale rozumiesz, o co, tak, do czego piję, żebyśmy tak znowu nie ściągnęli kompletnie odpowiedzialności ze strony tak, człowieka,
tak,
nie?
Tak, tak, oczywiście. Natomiast człowiek Panu Bogu funduje, ale Pan Bóg to przyjmuje. My nie jesteśmy w stanie nic na Bogu wycisnąć.
Też się zgadzam z tą tezą.
Ani Pana Boga w cokolwiek wcisnąć. I teraz,
stąd też.
Tak, dlatego my modlitwami nie wyciskamy na Panu Bogu niczego, tylko modlitwy nas otwierają na Jego myślenie. Stąd chwała Bogu, że się modlisz, ale zastanów, słuchaj Boga, co z którym rozmawiasz, tak? A nie wyciskaj na Nim, bo wszyscy wiemy, że jak wyciskasz, to nic nie wyciśniesz. Tak, to tak nie działa. I kiedy Jezus wybiera cierpienie, które ludzie mu zafundowali, ale on je w sposób wolny wybiera, to wybiera dlatego, żebyśmy my wiedzieli, że wszystko jest w nim. I mogło się to dokonać bez cierpienia, ale wówczas wszyscy, którzy na przykład doświadczają choroby nowotworowej, ogromnego bólu, powiedzieliby, Pan Bóg mnie nie rozumie. Pan Bóg nie wie, co to jest cierpienie.
To jest niebezpieczna teza, niebezpieczny kierunek, dlatego że po pierwsze można to podważyć tym, że ale przecież Pan Jezus nie przecierpiał wszystkich cierpień, nie doświadczył starości, nie chorował na Alzheimera i nie rodził dzieci.
Tak, ale z drugiej strony nigdy nie było, ale nie było nigdy łączenia, biczowania z krzyżowaniem. Mhm. Dlatego, że 39. uderzenie miało zamknąć sprawę, bo 40. już zabijało. Mhm. Zatem skazaniec był tak wycieńczony, że normalnie o ludzkich siłach nie ma opcji, że jest w stanie nieść krzyż. Więc zduplikowanie cierpień względem osoby Jezusa też nam pokazuje, że mamy tu do czynienia z taką jakby,
ekstremalną sytuacją.
Tak, o właśnie, z taką i ekstremalną dawką cierpienia przyjętego.
Ale to nie jest reklama ekstremalnej drogi krzyżowej.
Oczywiście. I to jest też przede wszystkim pokazanie, że cierpienie i zmartwychwstanie i przesunięcie uwagi, że Bóg przyjął cierpienie ze względu na nas, po to, żebyśmy rozpoznawali Go wszędzie. To tak jak pytamy Boga, żeby nas poprowadził w dobrych decyzjach, na przykład dotyczących, nie wiem, używania mediów, a mediów nie było w pierwszym wieku, prawda? I co Pan Bóg się zna, czy się nie zna. Więc pytanie, kto jest Bogiem? Ale prowadzi nas przez, jakby przyjął, wszedł w cierpienie, żebyśmy wiedzieli i wprowadza nas ku zmartwychwstaniu, żeby nam powiedzieć, że nigdy nie zatrzymujemy się na cierpieniu, On go nie zsyła i to, co On zsyła, to jest życie. Mm-hmm. I to, ku czemu On prowadzi to życie.
I to nam się pojawia w trzecim rozdziale, ponieważ Paweł mówi tutaj do Kolosan i w sumie, jeśli chcemy trochę tak też, żeby ten tekst zarezonował z nami, to warto sobie też, myślę, popatrzeć, jakie to jest radykalne tutaj stwierdzenie, kiedy Paweł mówi, umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. I taka perspektywa, że życie chrześcijanina, tak mi się wydaje, taka wypływa tutaj perspektywa, jest życiem, które jest po śmierci, ale już jest po śmierci. Czyli my już jesteśmy po śmierci przez to, że przyjęliśmy chrzest.
Tak, o właśnie. No dzięki Ci za te ostatnie słowa, dlatego że w pierwszym kościele chrzest był nazywany pierwszą śmiercią i pierwszym zmartwychwstaniem.
No wróćmy do tego myślenia. Proszę.
Tak, dlatego zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, dokonuje się to w chwili chrztu, przyoblekliście nowego, nowa szata, nowa godność. I teraz to jest nie oddajemy człowieczeństwa, tylko oddajemy, jakby dostajemy nową
jakość.
Tak, tak. To nie jest tak, że człowieczeństwo jest B. Pan Bóg nam zabrał człowieczeństwo w czasie chrztu i jesteśmy jakimś czymś tam, tak? Tylko Pan Bóg przywraca nam człowieczeństwo według Jego zamysłu, zanurza nas w tym, który jest pierwszy i którego grzech nie dotknął, w jego prawdziwym człowieczeństwie. I jeszcze ja, jeśli pozwolisz,
pozwolę,
odbiegnę na sekundkę od osoby Jezusa, to znaczy albo będę kontynuować, tylko w inny sposób. Zasady życia domowego pod tym wspaniałym, tłustym tytułem.
Tak.
Które
wejdźmy,
musimy ruszyć.
Koniecznie.
Tak. Dlatego, że jeżeli ktoś czyta tekst, żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu, mężowie miłujcie żony, nie okazujcie rozjątrzenia i tak dalej, i niewolnicy. I jeżeli nie zobaczymy kontekstu, w którym pojawiają nam się te fragmenty, a je wytłumaczymy, tniemy z tego tekstu i będziemy je aplikować zwłaszcza ludziom, którzy mają to robić, a nie sobie, to znienawidzimy list do Kolosan. I teraz jak patrzymy wyżej, to...
No taki jest trochę antyfeministyczny.
Tak, pamiętajmy o pierwszym podcaście, który nagrałyśmy, czyli co to oznacza, że mamy do czynienia z gatunkiem listów. Mm-hmm. To znaczy, że jest do konkretnej wspólnoty, że dotyka konkretnych problemów.
I w konkretnym kontekście.
I dlatego my koncentrujemy się na osobie Boga, a nie na konkretnych problemach, ponieważ to, co nas konkretnych problemach tamtych wspólnot, ponieważ po pierwsze nie jesteśmy w stanie odtworzyć dokładnie problemów tamtych wspólnot, możemy je jedynie przeczuwać po listach czy ułamkach historii, które gdzieś tam wygrzebiemy o danych miastach i wspólnotach, a po drugie nie to jest tematem. Mhm. Więc jeżeli Paweł sobie pozwala z racji gatunku na prywatę typu te stwierdzenia, to patrzymy, w jakim kontekście to pada, czyli w jakim stopniu one jakby są wplecione w doświadczenie Pana Boga. Jaką one tu mają zagrać rolę? I teraz patrzymy wyżej, że mamy stwierdzenie o miłości, mamy stwierdzenie od 14 wersetu, wcześniej jeszcze o relacjach, kształcie relacji, u których podstaw leży fakt, jak Pan Bóg patrzy na nas, że u Pana Boga nie ma podziału na narodowości, nie ma podziału na to wolny, niewolny, tylko jest jeden podział, moje dzieci, w których jest mój syn. Nie ma innego podziału. Więc to, co nas różnicuje, to osobowości. To, co jest nam wspólne, to jeden Bóg, który mieszka w nas wszystkich i w związku z tym jesteśmy tymi, którzy są zaproszeni i jako chrześcijanie tymi, którzy wybrali, święci i umiłowani, przeniknięci przez Boga, Jego świętością i kochani i teraz przez to zaproszeni, żeby tak funkcjonować. I teraz mamy instrukcję. Jak tak funkcjonujesz, to pomaga ci w tym przekaz ze strony Pana Boga. I Paweł podaje tak zwane egzempla, czyli jest przykład, tak, żony, mężowie, jak to możesz, jak to Paweł rozumie, jak to na kanwie tamtych czasów możemy zawrzeć. Dlatego, że kiedy my słyszymy, żony, bądźcie poddane mężom, to słyszymy, nie odzywaj się, rób tak, bądź jak posłuszne. Ci każe. Tak, nie ma dyskusji.
I odezwały się dwie niezamężne kobiety.
Tak. I jakbyśmy nie zobaczyli kontekstu, że to jest, mimo że Paweł nie mówi, no wiesz, na przykład. Ale jakbyśmy nie zobaczyli kontekstu, który ma na celu pokazanie, jak relacja z Bogiem oddziałuje na nasze życie, to wzięlibyśmy tylko ten fragment i bilibyśmy po głowie wszystkich treścią tego fragmentu. Natomiast to jest przykład, na który stać Pawła. To nie jest Paweł, który mówi, a Pan Bóg mówi, dwukropek, żony, bądźcie poddane mężom. I teraz z takich tekstów my wyciągamy jedno. Jaki jest Pan Bóg? Widać tu? Gdzie tu mamy Pana Boga w tych zdaniach? Jak przystało w Panu, czyli pierwszy element, jak to jest pełne, zdrowe w Bogu.
Integralne.
Tak. Mhm. Drugi fragment, który nam się tu pojawia, to jest miłe Bogu, czyli że to jest tak jak woń ofiary, że to sprawia Bogu przyjemność. I teraz nie zajmujmy się tym, co, tylko zajmujmy się, jakie jest odniesienie do Boga. I trzeci element, że mamy respekt wobec Boga. I teraz pomijamy szczegóły i mówimy, moje funkcjonowanie, jakby to, co przyjmuję od Pana Boga, miłość Jego, odkupienie, ono jakby przenika mnie, o tak, i przekształca, że zależy mi na tym, żeby robić tak, jak to przystało w Panu, co nie? Czyli jak to jakby leży w Bogu, prawda? Jak to
jest pomyśli Boga.
Tak, jak jest właściwe w Bogu. Dalej, żeby to było przyjemne, że my z Bogiem się tu spotykamy i to jest fajne dla nas obojga, czyli jest w relacji z Bogiem. I trzecie, że jakby cały czas towarzyszy mi to doświadczenie tego respektu wobec Boga, Jego wielkości. Zatem, kiedy patrzymy na swoje działania, to są kwantyfikatory, czyli osoba Boga w środku tych działań, a nie co ja robię.
Tylko Czyli osoba można Boga. Powiedzieć, że właśnie w tej, ta relacja z Bogiem, to zanurzenie w Bogu, które już tutaj wyciągnęłyśmy, prawda, ta perspektywa, którą daje Paweł, że ona, można powiedzieć, ustawia człowieka, tak używając takiego, nie?
Nastawia człowieka na Boga. Nastawia, w codzienności.
Nastawia na Boga i ustawia w relacji do innych. Tak. W tym sensie, że po prostu z tego nastawienia na Boga ustawiamy się w inny sposób w relacjach. Nie chodzi o to, żeby przekładać dosłownie to, co tutaj Paweł proponuje, ale jeszcze tylko dodam, że trochę mi się to kojarzy właśnie z takim naszym też podawaniem przykładów. Kiedy próbujemy komuś coś wytłumaczyć, to wybieramy taki przykład, który będzie korespondował z jego kontekstem, czyli będzie dla niego jak najbardziej taki doświadczalny, namacalny, prawda? I nie chodzi o to, że teraz wszyscy mają się odnaleźć dosłownie w tym przykładzie, ale że ten przykład ma nam pomóc rozumieć. Aha, czyli to można robić na przykład tak, ale nie chodzi o to, że zawsze tak i że tylko tak.
I doskonale wiemy, ile razy ten przykład jest kulą w płot. Czyli po prostu kompletnie nie pasuje to i stanowi wersję typu neurony lustrzane, że wydaje mi się, że wiem, co czujesz, a ja wiem, co bym czuła w twojej sytuacji.
Oj, tak.
I nic więcej.
Mm-hmm.
Więc tego typu przykłady, one nas cały czas, dlaczego przekierują na Boga, żebyśmy widzieli Boga tu, bo Bożymi oczami,
mm-hmm.
i w jego obecności zobaczymy rzeczywistość prawdziwie,
mm-hmm.
a nie przez pryzmat swoich doświadczeń, domysłów.
Zresztą ta relacja z Panem Bogiem nas właśnie ustawia w tym sensie, że pokazuje nam, ile jeszcze nie wiemy, prawda? I jak ograniczone jest nasze poznanie rzeczywistości. I trochę nas to tak też sprowadza do takiej pokory trochę też co do tego, do tych rozwiązań, do tych zastosowań w życiu, prawda?
Jak pozwolisz, myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy przeszli do listu do Filemona, dlatego że tam mamy dokładną aplikację, jednostkową w odniesieniu jeszcze do osoby niewolnika, kwestii, jak patrzę na Boga, kim jest Bóg. Czy widzę Boga w człowieku? I mamy Pawła, który odsyła niewolnika Onezyma do jego właściciela Filemona.
Mm-hmm.
Dlaczego? I dlaczego w ogóle zbiegły niewolnik pojawia się u Pawła?
Mm-hmm.
I na co liczy? No na to,
czy
że...
W takim razie taki zły był ten Filemon?
O właśnie. I teraz mamy dwie zagwozdki.
Mm-hmm.
Pierwsza, dlaczego Onezym pojawia się u Pawła i prawdopodobnie pojawia się, no właśnie, w którym więzieniu? No bo w Rzymie raczej nie, dlatego że gdzie z Kolosów do Rzymu? To trochę za daleko. Więc prawdopodobnie w tym czasie pobytu albo Pawła w Efezie, w takim, w czasie tej podróży opisywanej przez ostatnie rozdziały Dziejów Apostolskich, podróży do Rzymu, gdzie Paweł jest więziony w tych poszczególnych miastach, takim no pseudo-areszcie, czy w Cezary nadmorskiej i gdzieś tam pojawia się Onezym, bo odwołuje się do Pawła, który jest chrześcijaninem, a uciekł od Pana, który jest chrześcijaninem i
ale
którego domu spotyka się Kościół. I teraz możemy zapytać się, czy mamy do czynienia z człowiekiem, który coś narozrabiał i teraz chce, żeby Paweł się za nim wstawił i on mógł wrócić, ukradł na przykład. No ale to raczej u Pawła tutaj mediatora nie znajdzie. Bo Paweł nie będzie wspierał kogoś, kto ukradł, a zaraz mu to może wyjaśnić właściciel. Zatem jest taka hipoteza, że możliwe, że bardziej Onezym do czasu spotkania Pawła był poganinem. A może Filemon naciskał na niego, bo było to przyjęte, żeby cała rodzina przyjmowała chrzest, a myślenie gmin wyrastających z judaizmu, czyli też gmin chrześcijańskich z pogan, ale mających te koneksje no, z judaizmem, jakkolwiek, z religią mojżeszową, prawda, jakkolwiek by nie było, przejmowały to myślenie o niewolnictwie z Biblii, czyli że niewolnik przeżywa z tobą szabat, tak samo jak ty. Niewolnik ma prawo do świętowania zachowania, tak samo jak ty. W związku z czym ten niewolnik też ma prawo do kultu, jak jest obrzezany, i jeśli twój dom jest obrzezany, no to również niewolnik należący do tego domu powinien być obrzezany. Wel, jeżeli ty jesteś chrześcijaninem, to również niewolnik w twoim domu jest zaproszony do tego, żeby był chrześcijaninem, i możliwe, że mamy tu do czynienia z Onezymem, który wcale nie zamierzał być chrześcijaninem. A Filemon, który znał ten tekst ze strony wypowiedziany kiedyś przez Pawła, że nie pozostawajcie niespójnie sprzężeni w jarzmo z niewierzącymi, jaki jest dział niewierzących z wierzącymi, jaka zgodność świątyni z idolami, to może Filemon po prostu się pozbył i wyrzucił takiego Onezyma ze swojego domu. I ten Onezym udał się do Pawła, albo może go sprzedał, i Onezym udał się do Pawła jako do osoby wierzącej, no to teraz pomóż mi, żebym miał gdzie żyć, tak? Żebym miał gdzie funkcjonować. I teraz jest pytanie, czy on go odsyła, czy proponuje mu też, z jednej strony właśnie odsyła go do Filemona, mówiąc, jeśli się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie, jeśli coś tam ci narozrabiał, policz to. A jednocześnie mówi w 13 wersecie, zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach.
Gdzie, sprytne.
Tak, z jednej strony jest to sprytne, a z drugiej strony jest to trochę też sugestia, że jeżeli nie chcesz go, ja go do ciebie odsyłam, jeżeli go nie chcesz, to po prostu odeślij do mnie. Ja go chętnie przyjmę, ale żeby nie było, że ci podbieram niewolnika, więc go do ciebie odsyłam, a żebyś go nie zabił, to poręczam moim listem. A ponieważ pobrzmiewa nam w liście do Kolosan taki jakby nadrzędny autorytet Pawła, mimo że Paweł tej wspólnoty nie zakładał, to jest wspólnota założona przez Epafrasa, to jednak ten autorytet Pawła jest tutaj duży, więc wydaje się, że również Filemon go odczuwa.
Dobrze, mamy już ten list jakoś taki uchwycony. Widzimy, że ten kontekst w obu tych listach, w liście do Kolosan i w liście do Filemona, jest niezwykle istotny. Bez niego tak naprawdę po prostu damy się wywieźć trochę w pole, prawda? I bardzo mocno wybrzmiewa też właśnie z tych obu listów takie przełożenie właśnie tego, o czym mówiłyśmy, wiary, czyli tej relacji z Panem Bogiem, tego nastawienia, tego przyjmowania jego myślenia, życia w nim, na już konkretne rozwiązania. I tak przypominam sobie początek naszej dzisiejszej rozmowy, kiedy mówiłaś o tym, że kontekst tej gminy jest taki, że tam się różne kulty i kultury ze sobą spotykają. I to zainteresowanie też tym, co poza kosmosem i różnymi misteriami, ono mogłoby właśnie tak prowokować, żeby chrześcijaństwo było postrzegane jako jakaś teoria, która nie musi się spotykać z twoim życiem, z twoim doświadczeniem, z twoim właśnie odniesieniem do drugiego człowieka. I tak jak słucham i tego, o czym mówisz w kontekście listu do Filemona i w kontekście listu do Kolosan, to Paweł tutaj jest takim naprawdę świetnym nauczycielem, który mówi, nie, to nie chodzi o teorię, którą sobie przyjmiesz, tylko chodzi o doświadczenie relacji, że ten Bóg jest jakiś konkretny, ale na tym nie zostań. To nie wpływa na twoje przeżywanie.
Tak. I słyszymy tu jeszcze bardzo pozytywne rzeczy, że jakby list do Filemona nam potwierdza tą niezwykłą dobroć Boga i ten fakt, że to wcale nie o cierpienia chodzi. Bo słyszymy,
znowu ten temat.
Tak, bo słyszymy o opiece ze strony Pana Boga. Słyszymy o pociesze. Słyszymy o tym, że człowiek jest włączony, prawda? W tym mamy Pawła, który jest więźniem Jezusa Chrystusa, ale Pawła, który dziękuję Bogu, Pawła, który mówi, ty jesteś twórczy w wierze, jednocześnie mówi, że doświadczam wielkiej radości w Chrystusie obok was. I przez to też doświadczamy tego aktywnego, działającego Boga w konkretnych sytuacjach. Sam też pokazuje, że to nie jest Bóg, który stoi obok. Tak, tylko że doświadczamy zaangażowanie i to, co jakby jest fenomenalne także w tym liście, zaangażowanie Pawła w żywego Boga, że tu nie jest argumentacja z idei, tylko argumentacja z żywej osoby, której Paweł doświadcza i przez której pryzmat widzi wszystko. może tak niezbyt składnie to powiedziałam, ale przez pryzmat Boga jako zaangażowanego Boga, który jest Ojcem, Bóg, nasz Ojciec, tak? Boga, który przez Chrystusa pokazuje mu ludzi, Paweł się angażuje i tych ludzi widzi w optyce Jezusa. Co zmienia w ogóle funkcjonowanie?
I tego Państwu i sobie życzymy. I na tym kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Oczywiście zachęcamy przede wszystkim do osobistej lektury obu listów. No i ponieważ już się nie usłyszymy przed świętami wielkanocnymi, to życzymy tego doświadczenia, że jesteśmy już tymi, którzy umarli i teraz już tylko życie przed nami.
Amen. I zmartwychwstaliśmy.
Dokładnie. Amen. Dokładnie. Teraz już tylko to nowe życie ze zmartwychwstałym Chrystusem w nas i przed nami. O, tak może będzie bardziej precyzyjnie. Dziękuję Ci za rozmowę, jak zwykle.
Dzięki, Madziu.
A ja przypomnę, że nagrywaliśmy nasz podcast w studiu Radia M. Za gościnę i uprzejmość serdecznie dziękujemy.